Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Cud Boga wchodzącego w ludzką historię jest motywem naszej nadziei, mówił Franciszek na środowej audiencji. Polakom papież przypomniał o znaczeniu uczestnictwa w roratach i adwentowych rekolekcjach. Urodzinowe torty i wielojęzyczne życzenia. Tak pielgrzymi na audiencji pamiętali o 80. urodzinach Franciszka. Witam 14 grudnia i zapraszam na aktualności. Cud Boga wchodzącego w ludzką historię jest motywem naszej nadziei, mówił Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. W swojej katechezie nawiązał do zapowiedzi proroka Izajasza o tym, że Pan stanie się bliskim wobec swego ludu, a nieliczni, którzy pozostaną Jemu wierni, będą mogli zobaczyć wspaniałości Boga. Słów Franciszka w auli Pawła VI wysłuchało około 7000 pielgrzymów. Papież podkreślił, że każdy z nas wezwany jest do tego, by stać się człowiekiem nadziei, a nie zwątpienia.
Ma quanto è brutto quando troviamo un cristiano che ha perso la speranza.
Jak smutno jest zobaczyć chrześcijanina, który stracił nadzieję. Niczego już się nie spodziewam. Wszystko się dla mnie skończyło, mówi chrześcijanin niezdolny patrzeć na horyzonty nadziei, a przed którego sercem jest tylko mur. Jednak Bóg burzy te mury przebaczeniem, dlatego mamy się modlić, żeby Bóg dawał nam codziennie nadzieję i dawał ją wszystkim. Tę nadzieję, która rodzi się, gdy widzimy Boga w betlejemskim żłobie. Powierzone nam orędzie dobrej nowiny nie cierpi zwłoki. Również my musimy biec jak zwiastun na górach, ponieważ świat nie może czekać. Ludzkość jest głodna i spragniona sprawiedliwości, prawdy i pokoju.
L'umanità ha fame e sete di giustizia, di verità e di pace.
Franciszek zaapelował do Polaków, by w Adwencie otwierali serca na bliźnich. Przypomniał też o znaczeniu uczestnictwa w roratach i adwentowych rekolekcjach.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Czas Adwentu jest szczególną okazją, byśmy pogłębiali naszą wiarę, otwierali serca na potrzeby bliźnich i byli bardziej gorliwi w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania. Pomocą w podejmowaniu tych zadań niech będzie dla Was codzienna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, uczestnictwo w roratach i w rekolekcjach adwentowych. W duchu radości przygotujcie Wasze serca na przyjęcie dobrej nowiny o narodzeniu Bożego Syna. Wam tu obecnym i Waszym bliskim z serca błogosławię.
Na audiencji środowej w Watykanie zapanował dziś świąteczny nastrój z okazji przypadających w najbliższą sobotę 80. urodzin. Papież otrzymał pierwszy tort, na którym zdmuchnął świeczki. Składano mu też życzenia, za które podziękował w żartobliwym tonie.
Tanti auguri, Papa Francesco.
Feliz cumpleaños a nuestro Papa, tan querido, Papa Francesco.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Grazie a tutti voi gli auguri.
Dziękuję wszystkim za życzenia na moje zbliżające się urodziny. Bardzo dziękuję. Muszę wam jednak powiedzieć coś, co was rozbawi. W mojej ojczyźnie składanie życzeń z wyprzedzeniem przynosi pecha. I ten, kto je składa wcześniej, przynosi pecha.
Gli auguri in anticipo è un gettatore.
Ojciec Święty złożył już pierwsze życzenia na Boże Narodzenie i zrobił to w sposób wyjątkowy, posługując się bowiem językiem migowym. Na kilkunastosekundowym nagraniu Ojciec Święty pokazuje między innymi gest kołysania dziecka. Składając ręce do modlitwy, prosi też, jak to ma w zwyczaju, módlcie się za mnie. Na zakończenie nagrania udziela błogosławieństwa i macha rękoma na pożegnanie. Jest to już drugie przesłanie Franciszka w języku migowym. Po raz pierwszy użył on go podczas jednej z majowych audiencji generalnych, gdy właśnie w ten sposób pozdrowił przybyłą do Watykanu pielgrzymkę osób głuchych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
nie żywię do nikogo urazy, mówi ksiądz Tadeusz Słocki z parafii katedralnej w Opolu. 35 lat temu pomagał internowanym i działaczom opozycyjnym szukającym wsparcia na wolności. W rozmowie brak nazwisk czy dat. Przez pryzmat własnych wspomnień przybliża on wydarzenia nocy, która rozpoczęła się 13 grudnia 1981 roku, a zakończyła 22 lipca 1983.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Wczoraj minęła 35. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i właśnie o stanie wojennym będziemy rozmawiać dzisiaj w magazynie Radia Watykańskiego, a moim gościem jest ksiądz Tadeusz Słocki z parafii katedralnej w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Powspominajmy te ciemne czasy, trudne czasy. Ksiądz 13 grudnia rano odprawiał mszę i później były domysły, że właśnie kazanie niedzielne mogło odnosić się już do stanu wojennego, o którym ksiądz wtedy nie wiedział.
To znaczy, może kazanie nie, bo ja kazanie na ogół trzymałem się Ewangelii i nie wchodziłem w jakieś tematy poboczne. Natomiast rozpocząłem mszę od wezwania do modlitwy, bo stały się wtedy rzeczy złe, ale ja nie wiedziałem, że jest stan wojenny. Ja przespałem, na szczęście może, tą nocną chwilę wydarzenia smutnego. I rano się obudziłem do niedzieli, do normalnej niedzieli, ale też do spraw, którymi człowiek żyje, a jako obywatel tak brzmi bardzo mocno, ale jako człowiek tej ziemi, na której jestem, a wydarzyły się sprawy bardzo smutne. Ja dosyć mocno tak zwracałem się do ludzi o modlitwę, bo na ogół staram się nie oceniać tego czy tamtego, bo mało wiem, poza tym Bogiem to ja nie jestem i nie będę sądził. Ale mocno zwróciłem się o modlitwę, mówiąc o wydarzeniach złych, prosząc ludzi, abyśmy się modlili, żeby Polak do Polaka nie strzelał, żeby brat do brata nie strzelał, bo Polak do Polaka to takie może jeszcze nie przemawiające do serca, ale brat do brata, jak już brat do brata strzela, czy podnosi rękę, czy nawet słowo tak mocne jak kula, to jest już źle, to już jest sprawa Kaina i Abla, to jest sprawa bratobójcza. Coś w tym rodzaju mówiłem. Nie zdawałem sobie sprawy, że to już podlega stanu wojennemu i po mszy świętej później tak widziałem, że ludzie tak dziwnie na mnie patrzą. I rozmawiając jak zwykle przed kościołem się stało jeszcze z ludźmi, ktoś mówi, a ksiądz tak nie boi się. Ja taki byłem bardzo zdziwiony, czego ja mam się bać, przecież mówię rzeczy normalne, co ja zrobiłem, żebym ja się miał bać. No bo stan wojenny to może być inaczej. Ja mówię, jaki stan wojenny? I zaczęliśmy się przekamarzać, bo ja nie rozumiałem w ogóle, co to jest. Słowo stan wojenny było obce, więc ja nie wiedziałem, co to jest, a oni mówili, że został ogłoszony stan wojenny. I dopiero w domu szukałem, tam gdzieś po radiach, to coś milczało, to coś nie milczało i w końcu jest taka muzyka dziwna, jest stan wojenny. Ale przyznam, że cieszyłem się z tego, że nie wiedziałem, bo może bym był stonowany, może bym tak troszkę ograniczył, a co do słowa, które wypowiedziałem, nie miałem wątpliwości, że powinienem i że jest słuszne.
Nie było tak, że po tych słowach w kościele do drzwi plebanii zapukali smutni panowie?
Na szczęście nie, chociaż ja jakoś nie odczuwałem lęku, nie wiem, ja no nie miałem w sobie czegoś takiego, że coś mogą mi powiedzieć. Miałem już doświadczenia, że tam z milicji miałem jakieś tam ostrzeżenia, jakieś tam pograżania. To już miałem, bo niektóre słowa się nie podobały, chociaż mówię, nigdy nie włączałem się w politykę. No ale jeśli dzieje się jakaś konkretna niesprawiedliwość, to do konkretnej niesprawiedliwości ja się odnoszę zawsze modlitwą i wzywam ludzi do modlitwy, to jest moje zadanie, ja nie mogę inaczej. Zapukali kiedy indziej i to taka wyszła bardzo zabawna sytuacja, bo gospodyni przyleciała, to starsza pani, taka przestraszona, mówi, wojsko nas okrążyło. Ja się zacząłem śmiać, zaglądam przez okno i zdziwione patrzę, jest te mundury takie polowe jakieś tam, myślę, co się dzieje? Raczej bym uważał, że coś mi grozi, mnie bronią, nie? Po stronie podżwóka zaczęli tak walić w te drzwi. Otwieram, jakiś pan oficer pyta mnie o nazwisko, Dlaczego ksiądz nie oddał broni? Ja zdębiałem, mówię, broni? Jak mam oddać broni? Czy ja jestem wojskowy, pan, czy coś? Jak mu broń? O co chodzi? No i on znowu coś mówi o broni i ja nie mogę zrozumieć. I w końcu wysłowił się, zrozumiali, że wiatrówkę mam, przechowuję. No na wszelki wypadek, żeby pan był spokojny, to mam pozwolenie. I przyniosłem im wiatrówkę i to pozwolenie. On pyta, dlaczego jej nie oddałem, bo jest moja, dlaczego mam oddawać? Mówi, ja w gazetach przecież pisało, że trzeba oddać wszystko. Ja mówię, ja nie czytam, w tej chwili waszych gazet nie czytam. Było mówione też i w radiu, gdzieś tam, w telewizji. Ja mówię, telewizora w ogóle już nie mam, bo nie będę słuchał tego, co mówicie, a radia z waszymi wiadomościami to ja nie słucham. Już mi to zdenerwowało. To proszę bardzo zabierać sobie to. Niech pan pamięta, że to jest moja własność, że pan mi odbiera moją własność. I coś mnie tak rozbawiło i mówię, na wszelki wypadek, żeby nie było później, że ja coś ukrywam, mam jeszcze dwie szable, gdyby o to chodziło. On tak zdziwiony popatrzył, no, szable? Szable nie, tylko po ulicy nie chodzić. Ja mówię, co pan, kościuszkę ze mnie robi czy coś? Po stanie wojennym później prosili, żebym odebrał, bo ja to jakoś zwlekałem z odebraniem tego.
A jaką księdza zdaniem miał rolę Kościół właśnie w tym czasie dwóch lat, od 81 do 83 roku?
O, to już jest wielkie pytanie, tu już nie ma żartów. Myślę, że rola Kościoła była bardzo potrzebna, bardzo duża, że tak patriotycznie nawiążę, tak jak podczas zaborów, tak jak podczas powstań różnorakich, tak jak podczas wszelkiej walki przez te całe wieki o wolność i o godność człowieka. Nikt, nawet przeciwnicy Kościoła, nie zaprzeczają, że Kościół odgrywał wtedy rolę kluczową, że Kościół był nie tylko schronieniem, ale nawet i inspiracją. Wychowywał ludzi do miłości ojczyzny. I myślę, że taką samą rolę winien odgrywać Kościół w stanie wojennym. Ja nie jestem takim znawcą tematu, nie chcę się mądrzyć tutaj, ale z takich drobnych spraw, które znam, wiem, że taką rolę odgrywał. O choćby dary Kościoła, więc jakaś żywność, jakieś coś, nie wiem, co tam mogło być jeszcze, ale to podstawowe, co potrzeba człowiekowi, który jest uciśniony albo który jest w niebezpieczeństwie. Podobne rzeczy spotykałem i słyszałem w stosunku do internowanych. To właśnie Kościół organizował tam wejścia, Kościół organizował tam jakieś świąteczne spotkania, próbował przekazywać jakąś pomoc, a równocześnie wiem dobrze, jak Kościół bardzo mocno w wielu wypadkach dbał o rodziny tych internowanych. I to jest rola Kościoła, bo rolą Kościoła nie jest walka bezpośrednia, na pewno nie, i z taką bym nie zgodził się, ale rolą Kościoła jest być dla człowieka tam, gdzie on jest uciśniony albo jest w niebezpieczeństwie. Ja nie należałem do żadnych organizacji i to bardzo świadomie, bo takie były sytuacje, że mogłem, że mi tam proponowali jako taki coś w rodzaju kapelana. Odpowiadałem, nie, mam parafię, mam ludzi i wy wszyscy jesteście moimi parafianami. Jeśli trzeba będzie, jestem dla was tak samo jak i dla innych. Ale nie chcę przynależności, nie chcę tej etykietki, żeby ten drugi, nawet wrogi, nie poczuł się, że już do mnie nie ma dostępu. Chciałem tak, to był mój wybór. A równocześnie no, mogę powiedzieć, tak się, nie wiem, czy mogę się pochlubić, odegrałem swoją rolę, bo ja wychowywałem długie lata młodzież i spośród tej młodzieży, którą wychowywałem i świadomie wychowywałem do godności, do honoru i do miłości ojczyzny. Nawet ja wiem, czy się to nazywało patriotyzm, czy nie, miłować ojczyznę, miłować tych ludzi, którzy to są, a miłować godność swoją i gdy trzeba, to nawet o nią się droczyć czy walczyć. I właśnie spośród tej młodzieży, którą miałem w oazie, bardzo wielu czynnie i nawet z wielkim cierpieniem, z więzieniami później właśnie było w Solidarności Podziemnej, pracowało. Z tego też powodu miałem takie epizody, gdzie wchodziłem w to, ale nie jako jeden z członków. Była potrzeba. Raptem przylecieli z daleka, bo gdzieś aż spod Wrocławia, że przewożą powiela czy jakieś, czy coś takiego i że tutaj dowiedzieli się, że gdzieś na nich ktoś poluje już, czy coś tak, jak złapią ich z tym powielem, dawać go. Ukryłem to do czasu, kiedy przyszli i zabrali. Przyszedł czas, kiedy dali mi znać, bo to właśnie ci moi ludzie oazowi, że w niebezpieczeństwie jest ktoś bardzo ważny z Solidarności Podziemnej Wrocławia, nie chcę nazwisk żadnych wymieniać, i że jest na niego już tak jakby obława i na drugą osobę, która mu współtowarzyszy. Czy mogą do mnie przyjechać? Mówię, jeśli się nie obawiają, to mogą do mnie, każdy może przyjechać. Przyjechali. Przytrzymałem ich parę dni. Nawet nie wiem, czy się bałem, czy się nie bałem. Byłem bardzo ostrożny, a wiedziałem, że bronię człowieka przed nieprawością. To wiedziałem. I gdy się jakoś tam ułożyło, że jest dla nich miejsce, no to wtedy nawet się troszeczkę bałem. Myślę, że nawet nie o swoją osobę, bo mówię, mnie tam jakoś nie czułem lęku, że wezmą do więzienia czy coś. Nie czułem tego lęku w sobie, ale bałem się, że spapram robotę, że mi ich schwycą i byłoby mi bardzo przykro, gdyby właśnie z moich rąk ich wydobyli. No i wiozłem ich z takimi różnymi trikami do Częstochowy. Ucieszyłem się, że zdołałem dowieźć i przez lata nawet miałem takie 3 precelki wisiały na szafie, bo on chciał się koniecznie mi odwdzięczyć i kupił mi 3 precelki. I ja to miałem prawie jak relikwie, mole nie uszanowały w końcu.
A dziś, te 35 lat po wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku, została pamięć, zostały wspomnienia. No właśnie, a czy został ten żal? Czy gdzieś jeszcze ta zadra jest? Czy może ta zadra przez lata już minęła?
Myślę, że tak, że bardzo dużo dobra się działo i chyba we mnie nie ma i w ludziach na ogół nie ma jakiejś takiej nienawiści. Owszem, jeśli się wspomina konkretne sytuacje, to jest żal. Jest żal, że tak się stało. Choćby jedna z tych moich uczennic, którą pozamiatali komisariat, ciągnąc ją za włosy, to do dziś mam żal. Zdałem ją. To była bardzo dobra dziewczyna i to się nie należało. Żal, bo kiedy w więzieniu ktoś z tych był też dziewczyna i dostałem taką wiadomość grypsową, że chcę tylko Pisma Świętego. Tylko tyle. Co ja robiłem, żeby to pismo dostarczyć? A przecież była taka możliwość i ciągle słyszałem, że nie ma jej. Po prostu jej nie ma. Co budziło tym większy niepokój, bo nie ma jej, to wiedziałem, że w każdej chwili może jej naprawdę nie być. I to są takie, bym powiedział, wspomnienia żalu. Natomiast chęci zemsty jakoś w sobie nie czuję. Owszem, zgadzam się z tym, że ci, którzy tą krzywdę czynili bezpośrednio, którzy, bym powiedział, byli gorliwi, a często nadgorliwi, nie powinni w tej chwili korzystać z tych przywilejów, które dała im niesprawiedliwość, a nawet krzywda ludzka. Ale tak ogólnie nie, ja się dużo modlę za tamtych ludzi. To jest moja rola.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem był ksiądz Tadeusz Słocki z parafii katedralnej w Opolu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadził Tomasz Siniew z Radia Doksa w Opolu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.